Drodzy braterstwo, dwa tygodnie temu miałem powiedzieć ten wykład, ale byłem chory, więc brat Adam mnie zastąpił. Nadal nie jestem do końca zdrowy, ale już troszkę lepiej ze mną. I wykład będzie oparty na jednym z wykładów brata Boltona, a tytuł jego jest Niektóre dowody poświęcenia. I podstawowy tekst to będzie Galatów 6,17. Galatów 6,17. Na ostatek niechaj mi nikt trudności nie zadaje, albowiem ja piętna Pana Jezusowe noszę na ciele moim. Wszyscy wiemy, że w czasach biblijnych istniało niewolnictwo, które było bardzo powszechne. Często też wypalano niewolnikom piętno, tak jak dzisiaj wypala się czasem bydło. Ci bardziej okrutni właściciele wypalali piętno niewolnikom na czołach. To było bardzo szpecące dla takiego niewolnika. A najczęściej znakowano rękę lub ramię. Niektórzy bardziej rozważni właściciele niewolników mówili: może kiedyś niewolnik wyświadczy mi przysługę lub uratuje mi życie lub życie kogoś z mojej rodziny. I może za to zechce zwrócić mu wolność. Dlatego nie chcę, aby nosił na swoim ciele ten znak niewolnictwa. I taki rozważniejszy właściciel znakował niewolnika gdzieś z tyłu, w mniej widocznym miejscu, w bardziej skrytym. Tym sposobem każdy niewolnik miał znaki swojego pana. Niewolnicy byli traktowani bardzo źle w tych czasach biblijnych, bardzo okrutnie. Uznawano tylko nieliczne ich prawa i prawie zupełnie o te prawa nie dbano. Często niewolnik idący drogą, mijający jakąś budowę, mógł zostać zatrzymany przez właściciela, który mu nakazywał: chodź, pomożesz mi wciągnąć te belki na górę. Niewolnik mógł odpowiedzieć: nie mogę, bo śpieszę wykonać polecenie mojego pana. Nie obchodzą mnie sprawy twego pana. Albo mi pomożesz, albo cię wychłostam. Biedny niewolnik musiał zaniedbać sprawy swego pana, ale i tak czekała prawdopodobnie chłosta od swego pana później, ponieważ nie doszedł na czas i zwleka z zadaniem. Czasem jednak w takiej sytuacji niewolnik na rozkaz tego drugiego: pomóż mi wciągnąć te belki. Nie mogę, sprawa mojego pana jest bardzo ważna i nie mogę jej zlekceważyć. Nie obchodzą mnie sprawy twego pana. Ukarzę cię, jeśli mi nie pomożesz. Niewolnik mógł odpowiedzieć: nie mogę. Gdy człowiek zamierzał go wychłostać, niewolnik mógł odwinąć rękawy i powiedzieć: popatrz tutaj i nie rób problemu. Noszę piętno cesarza, jestem cesarskim niewolnikiem i nie ośmielisz mi się chyba przeszkodzić w załatwieniu spraw cesarza. Wówczas sam ten musiał ustąpić. I tutaj w tym właśnie tekście również mamy takie porównanie. Apostoł Paweł zobrazował tą sprawę. Mówi on: na ostatek niechaj mi nikt nie zadaje trudności, albowiem ja piętna Pana Jezusowe noszę na ciele moim. Jestem Jego niewolnikiem, nie jakiegoś zwykłego władcy. Jestem niewolnikiem wielkiego króla i pana panów, więc nie przeszkadzajcie mi w czynieniu mojej powinności. Nie jestem niczym niewolnikiem, tylko właśnie jego. Apostoł Paweł często określał się mianem sługi Jezusa Chrystusa. Przeczytaj mi sobie Filemona 1:1-9. Paweł, Filemon, przepraszam, Coś mi się tu nie otworzyło jak trzeba. Filemon 1, pierwszy rozdział i 9 wiersz. Paweł, więzień Jezusa Chrystusa i Tymoteusz, brat Filemonowi miłemu, a pomocnikowi naszemu. Jednak dla miłości raczej proszę, takowym będąc, to jest Paweł stary, a teraz i więzień Jezusa Chrystusa. Czyli tutaj to słowo nie uczeń Jezusa Chrystusa, tylko więzień Jezusa Chrystusa. Biblia Gdańska oddaje to poprawnie. Czyli był to sługa w absolutnym znaczeniu tego słowa, czyli więzień, niewolnik. Drodzy braterstwo, myślę, że zarówno ja, jak i my nosimy na ciele piętna jezusowe. Piętna należenia do Chrystusa. Są to jedne z dowodów, że nie należymy już do siebie, lecz do Niego. Że uczyniliśmy poświęcenie. Teraz sprawdzimy, czym są te piętna oraz czy je posiadamy, czy też nie. Niech każdy przypatrzy się swojemu sercu, oceni mi sami siebie, czy nosimy na swoich ciałach piętna Pana Jezusa. Ale ktoś mógłby pomyśleć, że można nie być niewolnikiem Jezusa Chrystusa, ale nie być też niewolnikiem szatana, tylko być wolnym człowiekiem. Większość świata tak myśli, ale jest to błędne myślenie, ponieważ jeżeli nie staniesz się niewolnikiem Pana Jezusa, automatycznie wchodzisz w niewolę grzechu, błędu i szatana, pana tego świata. Więc niektórym, którym wydaje się, że są wolni, tak naprawdę są niewolnikami szatana. Jedyne wyjście to zmienić Pana na Jezusa. Czym mogą być te piętna jezusowe? Są to pewne znaki rozpoznawcze Jego uczniów, Jego sług. Gdy się czyta, co Pan Jezus mówi o tym, czego spodziewał się u swoich uczniów, to są właśnie znamiona Pana Jezusa. Pan Jezus również nosił te znamiona. Były to Jego cechy charakteru, które Go szczególnie wyróżniały i czyniły z Niego człowieka odmiennego, szczególnego i wręcz można powiedzieć dla świata dziwnego. Jego życie było naznaczone pewnymi szczególnymi doświadczeniami i przeżyciami, które w takim kształcie odnosiły się tylko do Niego. To były szczególne dla Niego piętna jezusowe. Najpierw chcemy rozpoznać w naszych ciałach owe znaki, jakie w myśl słów Jezusa powinni mieć Jego słudzy. Następnie chcemy posiąść na swoich ciałach te znamiona, jakie On posiadał, niektóre ze znamion Jego charakteru i doświadczeń. Ponieważ chcemy mieć charakter, jaki On posiadał, oraz mieć udział w Jego doświadczeniach. Nasz Pan zostawił nam listę tych znaków, które będziemy rozważać. Jest ich 8, a zapisane są w Ewangelii Mateusza, 5 rozdziale, wersety od 3 do 11. Mateusz, 5 rozdział, wersety od 3 do 11. My sobie tylko część tych znaków omówimy w tym wykładzie. I zaczniemy od wersetu Mateusz 5:3. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. To jest właśnie znak, piętno Jezusa, który każdy poświęcony powinien mieć. To jest i pierwsze z tych pięt. Ubodzy w duchu. Jezus nie miał na myśli tych, którzy są biedni pod względem Ducha Świętego, albo ubodzy w Ducha Bożego, lub mają mało ducha gorliwości i pobożności oraz poświęcenia się Bożej woli. O nie. Jezus miał raczej na myśli tych, którzy są ubodzy w ducha samolubstwa, ducha pychy, ducha ciała oraz świata. Ubóstwo duchowe jest tutaj synonimem pokory, uniżenia umysłu i serca. Gdyby wziąć pod uwagę jedną rzecz, która odznaczała Jezusa bardziej niż cokolwiek innego, na pewno byłaby to przewyższająca wszystko pokora. Jakże pięknie był on pokorny. Można to dostrzec w jego gotowości opuszczenia chwały niebios i przyjścia na ziemi jako człowieka ludzkiej rasy. To był wspaniały krok, pełen uniżenia, dzięki któremu stało się możliwe odkupienie. Chociaż był on bogaty, stał się ubogi. Ale nie jest to tak łatwo zrozumieć dla człowieka, tego kroku. Żeby to zrozumieć, trzeba mieć pewną wiedzę biblijną i wiarę w ten fakt. Trzeba znać, mniej więcej wiedzieć coś o jego poprzednim stanie i to, co oznaczało dla niego to uniżenie. Trzeba zaznajomić się z tym, co uczy na ten temat Biblia. Różnicy między niebieskim a ziemską naturą. Jaka to jest wielka różnica. Ktoś mógłby powiedzieć, mi całkiem przyjemnie się żyje na ziemi i nie widzę powodu, żeby w związku z tym Jezus musiał się uskarżać. Może nie było tak dobrze jak w niebie, ale było dość dobrze i mógłby być zadowolony. No, doskonały człowiek. Mógł sobie urządzić życie tak jak chciał, miał doskonały umysł, mógł zrobić karierę. Dlaczego miałby nie być zadowolony? Ale gdybyśmy kiedykolwiek byli tam na górze i dojrzeli przebłysk niebiańskiej chwały, poczulibyśmy tę różnicę. Żeby to zobrazować, możemy wziąć pod uwagę jakieś stworzenie niższego rzędu. Powiedzmy, że karolucha. Karoluchy zgrzeszyły i muszą być odkupione. A jedynym sposobem ich odkupienia jest to, żebyśmy my lub ja zeszli tam na dół, stali się karaluchami i pełzali wraz z nimi w ciemnościach i w brudnych miejscach między deskami, pod podłogą przez 33,5 roku. Czy coś takiego nie wymagałoby ogromnego uniżenia? Na pewno. Myślicie, że karoluchy doceniłyby to poniżenie, jakie okazaliście, podejmując taki krok? Gdybyśmy o tym im wspomnieli, jakie poniżenie stanowił dla nas ten krok, odpowiedziałyby: nie rozumiem, czemu narzekasz na swój obecny stan jako karalucha. Jest całkiem nieźle. Myślisz, że lepiej być człowiekiem? Ale ja uważam, że powinieneś być wdzięczny. Spójrz, jakie piękne, ciemne miejsce pod podłogą. Widzisz te hałdy brudu pod deskami? Któż pragnąłby przyjemniejszego skupiska brudu, żeby móc po nim pełzać? Nie doceniłyby twojego kroku. Tak samo jest z ludźmi. Nie potrafią zrozumieć, co znaczyło dla Jezusa pozostawienie chwały, zstąpienie na ziemię i stanie się człowiekiem. Pokora jest często źle pojmowana. Wielu ludzi tak ją rozumie. To pokora każe mi twierdzić, że jestem najbardziej mało znaczącą, przeciętną osobą na całej ziemi. Sądzę, że nie ma osoby, które serce było w gorszym stanie niż moje. To wcale nie jest właściwa pokora. Fakt jest taki, że można być świadomym własnej wielkości, tak jak w przypadku naszego Boga, a jednocześnie być pokornym. Czy Bóg jest pokorny? Tak, ale to pokora właściwa. Gdy szatan zbuntował się przeciw Bogu i przywiódł Adama i Ewę do grzechu, Bóg nie okazał źle rozumianej pokory, która, Kazałabym na przykład powiedzieć: no cóż, może szatan potrafi ogarnąć sprawy tak dobrze jak ja. Może miałem zbyt wygórowaną opinię o sobie. Mam nadzieję, że szatanowi się powiedzie w jego wysiłkach, by władać ziemią. Będę się cieszył. Może on jest tak samo zdolny i sposobny jak ja. Gdyby Bóg miał taką pokorę, czy to by była właściwa pokora? Wskazywałoby, że coś z naszym ojcem jest nie tak. Ale nasz Bóg ma właściwą pokorę, właściwą samoocenę i wie, że jest najpotężniejszy we wszechświecie, że bez niego wszechświat nie ostałby się ani przez moment. Wie, że wszelka mądrość i dobroć w tym wszechświecie na nim się skupia. Wie, że istoty, które stworzył, będą żyły szczęśliwie tylko wtedy, gdy będą się na nim wzorować i naśladować go. Czy to pycha każe naszemu Ojcu Niebiańskiemu w taki sposób przemawiać przez proroków? Ależ nie. Nasz Ojciec Niebiański okazuje wspaniałą pokorę w tym, że jest skłonny przyjąć nas do swojej rodziny jako dzieci, ponieważ jest to najpotężniejsza istota we wszechświecie, która jest od ludzi o wiele większa, tak jak teksty biblijne mówią, jako niebo i ziemia daleko od... moje myśli przewyższają wasze myśli. I tutaj mówi Izajasza 57:15. Izajasz 57:15. Bo tak mówi on najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w wieczności, a święte jest imię jego. Ja, który mieszkam na wysokości, na miejscu świętym, mieszkam i z tym, który jest skruszonego i uniżonego ducha, ożywiając ducha pokornych, ożywiając serce skruszonych. I tutaj nasz Pan jest w stanie przyjąć jako dzieci właśnie takie jednostki, które są uniżonego ducha, pokorne, skruszone serca mają. Pokora też nie wyraża się w taki sposób: jesteś słaby, biedny, jesteś niczym. Bo w ten sposób nigdy nie odczuwał zarówno Bóg, jak i Jezus, a także żaden z aniołów, którzy pozostali świętymi. Widzieli, że Bóg ich takimi uczynił, takimi pozostali. A pokora naszego i uniżenie naszego Boga, tak jak już mówiłem, objawiało się w tym, że zstąpił na dół, aby się tutaj zajmować tymi jednostkami. Również Jezus uniżył się z niebiańskiej istoty, tak jak mówiłem, wyniszczył naturę poprzednią i był znaleziony jako człowiek. To był dopiero pierwszy krok w jego procesie uniżenia, które dla naszego odkupiciela trwało wiele lat. Pomyślmy jeszcze o pokorze, jaką Jezus okazywał tu na ziemi. Aby zapewnić utrzymanie dla swojej matki, Jezus musiał pracować jako cieśla. Wielu zauważa, że Józef był cieślą, ale nie dostrzega, że Biblia też cieślą nazywa Jezusa, co czytamy w Marka 6:3. Marek 6:3. Izali ten nie jest cieśla syn Maryi i brat Jakuba i Jozesa, Judasa i Szymona, a zaś tu nie masz i sióstr u nas, sióstr jego u nas i gorszyli się z niego. Gorszyli się, że niski cieśla może coś tam chcieć ich nauczać. Na pewno Pan Jezus jako cieśla nie mógł mieć pracy wysokiej klasy. Z punktu światowego nie był dość prominentnym. Jego matka i Józef byli biednymi ludźmi. Myślę, że cała praca Jezusa polegała na naprawianiu klatek, jako cieśli oczywiście, dla ptactwa, zagród, ogrodzeń i tym podobnie. Braterstwo, istota, która stwarzała gwiazdy, wykonujące takie prace, istota, która pomagała przy stworzeniu aniołów, jako wielkie narzędzie Ojca, wykonująca taką pracę. Główny reprezentant Ojca, który uczynił wszystko tak dobrze, wykonuje tak marną pracę. Gdyby nasz odkupiciel miał ducha pychy, rzuciłby się kierą, rozejrzał się i orzekł: przecież jestem stworzony do czegoś wyższego niż to. Zajmowanie się taką pracą uwłacza mej godności. Ale on pokazał wielką pokorę. Za każdym razem, gdy wykonywał klatkę dla drobiu, był tak samo staranny i dokładny, jak gdyby robił skrzydła dla aniołów. Za każdym razem, gdy naprawiał zagrodę, robił to z taką samą precyzją i dbałością, jak wtedy, kiedy wieszczał gwiazdy na niebie. Jeżeli mamy nosić na ciele piętna Jezusowe, musimy przejawiać wielką pokorę, tak jak nasz Pan. Nikt nie może mówić, że jest sługą Jezusa Chrystusa, jeżeli nie otrzymał znaku pokory na swoim ciele. Uznajemy, że pokora potrzebna jest pierwsze do poświęcenia. Jeżeli nie jesteśmy skłonni uniżyć się pod wszechmocną ręką Boga, nie możemy wejść przez ciasną bramę, o której mówił Jezus, Mateusz 7,14. Mateusz 7,14. Mateusz 7,14. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, a mało ich jest, którzy ją znajdują. Czasami się zdarza, że jakiś brat podjeżdża do ciasnej bramy samochodem. Dociera tam i stwierdza: Panie, nie przejadę moim pojazdem. Co mam zrobić, Panie? Musisz zostawić swój pojazd na zewnątrz. Och, Panie, nie mogę tego uczynić. Nie poszerzyłbyś nieco tej bramy? Nie. A zatem nie nadążę za zmianami, Panie. W dzisiejszych czasach robi się szersze bramy. Zrobię rundę po kraju, może za kilka dni zmienisz zdanie i będzie na tyle przestronnie, że przejadę. Po nim zbliża się człowiek, ciągnąc swój sklep spożywczy. Stwierdza: Panie, nie przejdę z tym. Nie, musisz zostawić to na zewnątrz. Nie mogę tego zrobić. Jeszcze inny ciągnie za sobą swoje 100-akrowe gospodarstwo. Następny ciągnie za sobą swoją reputację. Nie mogą przejść. Gdy Pan mówi, że mają pozostawić te rzeczy na zewnątrz, nie chodzi, że mają pociąć pojazd i wyrzucić. Lecz On ma na myśli, żeby nie przywiązywać uczuć do tych rzeczy. Należy uniżyć się do takiego stopnia, żeby być gotowym na pozbycie się swej dumy i postanowić: Panie, rezygnuję z tego wszystkiego dla Ciebie. Chcę czynić Twoją wolę za wszelką cenę, o każdej porze i w każdych okolicznościach. Po wstąpieniu na wąską drogę wydaje się nam, że robi się ona coraz węższa. Po pokonaniu niewielkiego odcinka stała się ona tak wąska, że utknęliśmy, a ściany napierają na nas z każdej strony. Jak pójdę dalej? Co mam zrobić? Jest tylko jedno rozwiązanie. Będziecie musieli uciąć kawałek siebie i nieco zeszczupleć. To umożliwi wam przejście trochę dalej. Nie chodzi o odcięcie kawałka rzeczywistego ciała, lecz zgodnie z tym, co mówił Pan, że lepiej wejść do królestwa bez jednej ręki, niż mając obie, a być wrzuconym do gehenny. Czasem przyjemności i gratyfikacje są cenne jak ręka, więc lepiej się ich pozbyć, niż zawrócić z tej wąskiej drogi. Idąc dalej, wąską drogą, która robi się coraz węższa, musicie pozbyć się kawałka siebie z drugiej strony. Idąc dalej, tracicie kolejny kawałek siebie. Droga będzie stawać się tak wąska, aż ściany prawie się ze sobą zetną. Żeby przejść, musimy być niczym, bo inaczej nie przejdziemy. W oczach Boga po prostu musimy być niczym. Tak przedstawia się nasze doświadczenie w kwestii pokory. I przejdziemy do drugiego piętna. Mateusz 5:4. Kolejny. Mateusz 5:4. Błogosławieni, którzy się smęcą, albowiem pocieszeni będą. No inne przykłady, którzy się smucą, mówią. Jezus nie miał na myśli tych, którzy się smucą ze światowego punktu widzenia. Nie uważał, że są ci, że to są ci, którzy na przykład smucą się, bo nie mogą sobie kupić auta, albo pierścionka z diamentem. Albo błogosławieni są ci, którzy się smucą z powodu silnych bólów, bólu głowy. On miał na myśli tych raczej, którzy się smucą tak jak on się smucił. Był to smutek odmienny od smutku innych ludzi. W jego smuceniu było coś niesamolubnego. Gdy płakał nad grobem Łazarza, nie nad sobą zapłakał. Gdy płakał nad Jerozolimą, smucił się nie nad sobą, lecz z ich powodu, ponieważ Jerozolima nie była skłonna wielbić i czcić Boga tak jak powinni. Przez tyle lat byli przygotowani, a byli tacy nie mieli Ducha Bożego i nic im to nie dało. Dlatego się smucił i wiedział, jaki los czeka Jerozolimę, gdyż byli bardzo nieposłuszni i nie poznali naszego Pana. Potem przy innej okazji smucił się w ogrodzie Getsemane. Pamiętacie jego łzy i wołanie? Ale to nie było samolubne. Płakał nie dlatego, że musi umrzeć, ponieważ dla tej przyczyny przyszedł na świat. Płakał z powodu kielicha, z którego pił. Cóż to był za kielich? Pan Jezus był zatroskany o to, żeby Ojciec był zadowolony w każdym najdrobniejszym szczególe i zdawał sobie sprawę, że dzieło odkupienia leży na jego barkach i zależy od jego rzeczywistej doskonałości. Jeżeli by coś nie wypełnił, cały plan Boży byłby przekreślony. Wszystko było na jego barkach. Musiał być doskonały w tych niekorzystnych warunkach. I nie miał adwokata, tak jak my mamy jego, który się wstawia za nas przed Bogiem. Musiał to wszystko na własną odpowiedzialność ciągnąć. W związku z tym Pan się smucił. I ja tak czytając to, zdałem sobie sprawę, jakie Bóg ma duże wymagania. Jak ten świat jest przez Boga urządzony. Ale z drugiej strony wszystko to, co mamy, to jest od Niego. My jesteśmy z Niego. Bez Niego nie byliśmy niczym. Po prostu On nas stworzył z prochu. Także rozumiem, że ma On też wielkie wymagania. Gdyż bez Niego po prostu jesteśmy niczym. Błogosławieni jesteśmy, gdy się smucimy tak jak Jezus, niesamolubnie. Czy smucimy się, bo chcemy uwielbiać Pana w znacznie większym stopniu, niż pragną tego ludzie? Czy smucimy się, bo pragniemy więcej radości i pokoju, jakie daje bliskie zaznajomienie się z Bogiem i lepsze zrozumienie Jego planu? Oto jest właściwe smucenie się. Jeden brat, który kiedyś powiedział bratu Bartonowi: straciłem dziecko i myślałem, że nigdy się z tym nie uporam. Płakałem i rozpaczałem, aż pomyślałem, że wypłaczę oczy. Gdy to minęło, postanowiłem całym sobą, że już nigdy więcej nie będę płakał. Umarło mi inne dziecko, a ja nie płakałem. Umarła moja żona, nie płakałem. Miałem różne poważne problemy, ale potrafiłem zapanować nad sobą, że nic nie było widać na zewnątrz. Ale gdy wieczorem kładłem się spać, rozmyślałem o wszystkich swoich słabościach i niedoskonałościach oraz niezdolności lepszego służenia Bogu. Płakałem, aż moja poduszka była mokra od łez. I tak właśnie my powinniśmy się smucić, że nie jesteśmy w stanie lepiej służyć Bogu, że małą wiarę, że małe sposobności. To jest właściwe smucenie się. takie smucenie chce w nas widzieć Jezus. Jeżeli smucimy się, bo mówimy dużo rzeczy, ale których wcale nie chcemy powiedzieć, smucimy się tak jak On. Albo jeżeli smucimy się, bo nasze ręce robią rzeczy, których nie chcą robić, smucimy się tak jak On. Albo nasze nogi idą w miejsca, do których nie chcemy iść. Smucimy się tak jak Jezus. On smucił się, ponieważ Jego język i usta wyrzekły tak wiele rzeczy, których nie chciał, żeby mówiły. Smucił się, gdy Jego ręce angażowały się w tak wiele rzeczy, których nie chciał wykonywać. Smucił się, gdy Jego nogi niosły Go w miejsca, do których nie chciał iść. Ale ktoś powie, jak to możliwe? Czy Jezus był niedoskonały? Sądziłem, że był święty, niewinny, nieskalany i odłączony od grzeszników. Jak to możliwe, żeby Jego ręce nie chciały robić tego, czego chcą, nogi nie chciały tam iść, gdzie On chce? Jezus był doskonały i nigdy nie zgrzeszył. Jak zatem to można wytłumaczyć? My mamy kłopoty z naszymi ustami i rękami, nogami, ale w naszym przypadku chodzi o fizyczne członki ciała. Jezus nie miał problemu z naturalnymi częściami swego ciała, lecz z duchowymi członkami Jego mistycznego ciała. Z Jego bytności na ziemi ciało Chrystusowe nie było jeszcze zorganizowane do dnia Pięćdziesiątnicy, ale w sensie przygotowawczym możemy mówić o apostołach jako Jego ciele, którzy żyli jeszcze za Jego dni, którzy byli z Nim. Jak wiele oni kosztowali Pana Jezusa? My wszyscy mamy po jednym języku, z którym się zmagamy, a On miał 12 tych języków i one wszystkie sprawiały Mu problemy. A wystarczająco dużo kłopotów ma się z jednym. Miał jeszcze 12 par rąk, które nie zawsze czyniły Jego wolę, oraz 12 par nóg, które się gdzieś błąkały. W pewnym sensie były to doświadczenia podobne do naszych, lecz chodziło to o Jego mistyczne ciało. A jak my się smucimy? Poświęciliśmy się Panu. I co nas najbardziej martwi? Czy to, że nie możemy kupić sobie jakiegoś nowego mebla? Czy to, że nie potrafimy być bardziej cierpliwi podczas próby? Czy bardziej martwimy się, że finansowo nie stać nas na pewne rzeczy, na które stać innych? Patrząc ze światowego punktu widzenia, czy może waszą największą troską jest to, że chcecie lepiej wielbić Boga? Jeżeli umiecie odpowiedzieć na to pytanie, stwierdzając, że o wiele łatwiej jest mi znosić życiowe próby cielesne, o wiele łatwiej nie zjeść posiłku cielesnego, niż stracić posiłek duchowy. I znacznie łatwiej znieść mi pozbawienie jakiejś ziemskiej korzyści, niż korzyści duchowej. Wówczas posiadacie kolejne piętno Pana Jezusa. Błogosławieni, którzy się smucą. I trzecie piętno. Kolejne. Mateusz 5:5. Błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię. Nasz Odkupiciel był w tym zakresie wzorem. My również musimy odwzorowywać Jego cichość. Obecnie niektórzy mylą tą cichość z pokorą. Niewielu poprawnie odróżnia te pojęcia. Ale Jezus nie miał tego samego na myśli, gdy mówił błogosławieni ubodzy w duchu i błogosławieni cisi. To coś różnego. Rozumiemy, że pokora odnosi się do uniżonego stanu serca, do skromnego nastawienia, a cichość wskazuje raczej na łagodność, ducha uległej ustępliwości oraz usposobienia dającego się pouczyć w obliczu nieprzyjemnych doświadczeń. Jezus powiedział, jestem cichy i pokornego serca. Czyli jakby wyróżnił te dwie zalety. Pokora jest różna od cichości. W Biblii często znajdujemy porównanie chrześcijanina do dziecka. Mateusz 18:3. Mateusz 18:3. I rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeżeli się nie nawrócicie i nie staniecie się jako dzieci, żadnym sposobem nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego. O co tu naszemu Panu chodziło? Na pewno nie o cichość. Małe dzieci nie mają wiele wspólnego z cichością. Potrafią płakać w nocy i wszystkich obudzić. Cichość oznaczałaby raczej pozostawanie spokojnym, subtelnym, nikomu nie przeszkadzając. Ale jakie dziecko jest pokorne? Chodziło tu o pokorę. Nie zastanawia się, czy ludzie uważają, że jest ładniejsze od innych dzieci, lub też nad tym, jak jest bardzo przez innych chwalone. Natomiast owca jest lepszą ilustracją cichości. Gdy ma być zabita, jakże jest uległą. Jest posłuszna swojemu pasterzowi. Nie narzeka, nie krzyczy. O naszym Panu powiedziano, przyrównano go do owcy. Jest to zapisane w Izajasza 53:7. Izajasz 53:7. Uciśniony jest i utrapiony, a nie otworzył ust swoich, jako baranek na zabicie wiedziony był i jako owca przed tymi, którzy ją strzygą. Oniemiał i nie otworzył ust swoich. To jest właśnie dobra ilustracja cichości, że nasz Pan wypełniał swoją misję bez żadnego narzekania. Wypełniał cicho, w sposób uległy, był posłuszny Bogu. My chcemy posiadać te obie cechy, pokorę i cichość, gdyż można być pokornym, a nie być cichym i odwrotnie. Na przykład może być taki brat, który na przykład jest źle traktowany przez świat jako chrześcijanin. Ktoś go może nawet uderzył, a brat nie powiedział ani jednego niemiłego słowa tym, którzy go krzywdzili, nigdy się nie obraził. Ale gdybyśmy mogli zajrzeć do jego serca, nie znaleźlibyśmy tam pokory. Mógł o sobie myśleć tak: jestem wspaniałym chrześcijaninem, nie sądzę, żeby ktoś zniósł te próby lepiej niż ode mnie. Cieszę się, że bracia widzą, jak się zachowuję i mogę powiedzieć innym, jak mogą powiedzieć innym, jakim jestem dobrym chrześcijaninem. Gdy będę spisywać historię, pojawi się w niej moje nazwisko jako przykład wspaniałego wierzącego. Mówię wam, jak szlachetnie dzisiaj postąpiłem. Tam nie było pokory w tym bratu, ale była cichość. Ciężko uwierzyć, że mogą być takie jednostki, które takie sprzeczne cechy w sobie mają, ale jednak mogą być. Może się zdarzyć też brat, który będzie pokorny, ale nie cichy. Mógłby stwierdzić, że oczekuję, gdy znajdę się w ludzie Bożym, otrzymam tam najniższe stanowisko, gdyż czuję się, że nie zasługuję na Bożą łaskę. Jestem gotowy na wszelkie uniżenie. Jestem skłonny to zrobić, by uwielbić Pana. Ale gdy dochodzi do rozmowy, ten brat pokorny, ktoś się z nim nie zgadza, stwierdza: problem z tobą polega na tym, że jesteś w ciemności i nie rozumiesz nauk biblijnych. Słuchaj mnie, a ja ci wszystko powiem. Brat ten jest cichy. Czy brat ten jest cichy? Nie. My pragniemy tych dwóch zalet jednocześnie. Pomyślmy o cichości Jezusa. Jak w cichości znosił swoje próby, jak w cichości cierpiał, gdy go zdradzano, gdy go ukrzyżowano. Dzisiaj możemy mieć mało ilość cichości, ale żeby rozwijać się w naszym poświęceniu, musimy ją nabywać. I z każdym tygodniem, z każdym miesiącem musimy mieć więcej tej cechy. Musi zachodzić postęp. To znamie musi się w nas pogłębiać. I czwarty, następny znak. Mateusz 5:6. Nie założyłem sobie. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni nasyceni będą. Jaką mamy obecnie sytuację na świecie? Jakby tak przejrzeć wiadomości, praktycznie nie ma dobrych wiadomości, są tylko złe. Ucisk się potęguje, choroby niszczą ludzi, moralność jest na bardzo niskim poziomie, terroryzm, morderstwa. I my jako poświęceni ludzie, którzy widzimy przyszłe królestwo, na pewno pragniemy sprawiedliwości, pragniemy jej całym sercem, żeby się wyzwolić od tego złego świata. Innym ludziom może jest dobrze w tym świecie, którzy jeszcze nie pragną teraz sprawiedliwości, którzy umieją się ustawić nieuczciwym postępowaniem, jest im dobrze. Ale tak jak Jezus powiedział, że prawdziwy poświęcony musi pragnąć tej sprawiedliwości, wtedy może być uczniem Jezusa. Musi pragnąć tej prawdziwej sprawiedliwości i to bardzo zdecydowanie, w myślach, słowach i uczynkach. Czy tylko udajemy, że kochamy sprawiedliwość, lub tylko częściowo się nią interesujemy? Czy rzeczywiście łakniemy i pragniemy być nią nasyceni? Przeczytajmy sobie Filipian 3, od 2 do 3. Filipian 3 rozdział. Od 2 do 3. Ja przeczytam tutaj w takim przekładzie Nowa Biblia Gdańska, chyba NBG. Upatrujcie stróży, upatrujcie zgubnych pracowników, upatrujcie obłudne obrzezanie. Bo to my jesteśmy obrzezaniem, służąc Duchowi Boga oraz chlubiąc się w Chrystusie Jezusie, a nie będąc zjednani w cielesnej naturze. I tu jest mowa o nacięciu, rozerwaniu w różnych przekładach, albo o obłudnym obrzezaniu. Natomiast druga część tego tekstu mówi o pełnym obrzezaniu, czyli obcięciu dookoła. Wynika z tego taka lekcja. Są tacy, którzy dokonują tylko małego nacięcia, czyli częściowego poświęcenia. Nie są zupełnie poświęceni. Nie robią niczego dla Pana w zupełności, podchodzą do spraw raczej formalnie, ale my nie jesteśmy z takich. Chcemy być zupełnie poświęceni, chcemy być zupełnie obrzezani, żeby nacięcie było całkowite i kompletne. Na przykład może się zdarzyć jakaś praca zborowa, rozdawanie ulotek. Ktoś chętnie by wykonał tę pracę, jakiś brat, siostra, która nie jest wcale łatwa. Lecz ktoś inny, kto ma tylko nacięcie, pomyśli sobie, że ja nie będę wykonywał tej pracy, ktoś inny zrobi to lepiej, nie będę się ośmieszał, niech ktoś inny to zrobi. To jest wtedy nacięcie, a nie obrzezanie. To nie jest łaknienie i pragnienie okazji do służby z całego serca. To rodzaj udawania, że się posiada takie nastawienie. Chcemy się nauczyć zwyciężania takiego ducha. Pragniemy mieć usposobienie, które całym sercem jest oddane sprawie, gdyż tylko takie Bóg przyjmuje. Musimy się całym sercem oddać, być gorący, nie zimni, ani też letni. Bóg takich częściowo poświęconych nie wie, co z nimi zrobić, ponieważ ani nie są zimni, ani naprawdę oddani. Gdy Jezus był na krzyżu, podszedł setnik i przebił włócznią jego bok. Nie było to zadraśnięcie, lecz rzeczywiste przebicie, aż wyszła krew i woda. Włócznia przebiła się aż do serca. Czy również mamy to znamie na naszym boku, Jezusowe? Czy pragnienie i łaknienie sprawiedliwości także przenika aż do naszego serca. I piąte znamie. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Mateusz 5,7. Jakże wspaniałe miłosierdzie miał nasz Pan. Okazał go nawet słudze najwyższego kapłana, który przyszedł, by go pojmać. Piotr uciął mu ucho, ale Pan go uzdrowił. Był również miłosierny dla Piotra, gdy ten się go zaparł. Po tym, jak powstał z martwych, jedną z pierwszych spraw, o jakich powiedział Marii, idź powiedz moim uczniom i Piotrowi. Ktoś mógłby powiedzieć, dlaczego miałby mówić Piotrowi, skoro tak go zaparł się jego. Ale on myślał o Piotrze i wiedział, że Piotr po tym wydarzeniu miał zupełnie złamane serce. My również powinniśmy mieć ducha miłosierdzia w znacznym stopniu, jeżeli chcemy nosić piętna Jezusowe. Jezus bardzo to podkreślał i apostołowie również w różnych tekstach biblijnych. Bardzo duży nacisk kładli na miłosierdzie. Nasz Pan uczył nas modlić się i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Oznacza to, bądź miłosierny względem mnie, proporcjonalnie na ile ja jestem miłosierny dla innych. To znaczy tyle samo, co Panie, nie odpuszczaj mi moich występków, ponieważ ja nie przebaczyłem tym, którzy wystąpili przeciwko mnie. To tak naprawdę znaczy w tym wypadku. Albo Panie, tylko udawaj, że mi przebaczasz, bo ja tylko udaję, że przebaczyłem tym, którzy mają coś przeciwko mnie. Albo Panie, przebacz mi moje dzisiejsze wykroczenie, ale jutro wypomnij mi je, bo ja przebaczam, ale później wypominam. Czy to jest prawdziwe przebaczenie? Jak bardzo miłosierni bylibyśmy, gdybyśmy zawsze mieli świadomość, jakim sądem sądzimy, takimi będziemy osądzeni. Stopień naszego miłosierdzia obrazuje stopień naszego całościowego rozwoju i podobieństwa do Mistrza. Ponieważ miłosierdzie prawie zawsze to prawie zawsze miłosierdziu towarzyszą inne wspaniałe cechy charakteru, które równorzędnie się rozwijają. Dlatego musimy nabywać tej pięknej cechy, gdyż jest ona bardzo istotna. Pozostałe błogosławieństwo omówimy w innym wykładzie. Drodzy braterstwo, myślę, że wszyscy wraz z apostołem chcielibyśmy powiedzieć, tak jak wrócimy do Galatów 6,17, na ostatek niechaj mi nikt trudności nie zadaje, albowiem ja piętna Pana Jezusowe noszę na ciele moim. Nie zważajmy więc na głosy, że powinniśmy zająć się bardziej karierą, powiększaniem majątku, rzeczami materialnymi, przyjemnościami i błahostkami tego świata. Niech nas nie krytykują i nie kłopoczą, jeżeli nie zamierzamy w większym stopniu przywiązywać serca do bogactw tego świata. Dlatego niech nam nikt trudności nie zadaje, albowiem ja piętna Pana Jezusowe noszę na ciele moim. Przy poświęceniu sprzedaliśmy, co mamy, wszystko. Wszystko zainwestowaliśmy w jedną drogocenną perłę. Bogactwa świata przeminą, rządy i obecny porządek rozpłynie się. A tam, gdzie my zainwestowaliśmy, ani mól, ani rdza się tego nie ima. Ponieważ są to obietnice najwyższego Boga, że otrzymamy życie wieczne, gdy będziemy naśladować Jezusa i wyrabiać sobie charakter na Jego podobieństwo. Czy coś innego pod niebem jest ważniejsze? Wszystkim drogim braterstwu życzę, aby rozwijali sobie te piętna Jezusowe, aby pogłębiali je i pokładali swe serce w rzeczach wiecznych. Życzę błogosławieństwa Bożego. Dziękuję.